Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś poruszymy temat, który dla wielu, myślę, jest tematem tabu. Z różnych względów o nim nie rozmawiamy, ba, nawet z najbliższymi osobami. Powody mogą być przeróżne. Może to być lęk, obawa przed oceną, wstyd, bądź coś, co traktujemy jako niestosowne. Dziś porozmawiam z Magdaleną Paczkowską, psycholożką działającą w obszarze seksuologii, o bólu podczas stosunku.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, Pani Magdaleno. Ten temat jest dosyć wąski, a jak się okazuje, wcale to nie jest taki temat, który można zawęzić do dwóch zdań, bo tutaj jest wiele aspektów, które mogą wpływać właśnie na to, że kobiety, bo będziemy skupiać się na kobietach i na stosunku seksualnym, mogą odczuwać podczas takiego stosunku po prostu ból. Co powoduje, że my, jako kobiety, jako społeczeństwo, boimy się bądź wstydzimy się rozmawiać właśnie o czymś, co powinno być naturalne?
Ja tak sobie myślę, że to jest taki obszar w ogóle dotyczący seksualności, więc to już samo w sobie niestety, ale powoduje, że jest to dla nas często temat tabu. To jest taki temat, gdzie na przykład, nie wiem, rodzice nie uczą nas o tym mówić, nie rozmawiają z nami i potem też wchodząc w relacje, jeżeli trafimy na partnera, partnerkę, który ma takie doświadczenia właśnie otwartości w rozmowie na tematy dookoła seksu, to wtedy może się to u nas zmienić. Natomiast tak często jest, że my przechodzimy nawet przez całe życie i nie rozmawiamy właśnie o tym seksie czy z partnerem, więc jeżeli nie rozmawiamy na te tematy, które są co do zasady przyjemne, o tym, co nam w łóżku robi dobrze, o tym, co sprawia nam przyjemność, co byśmy chcieli gdzieś tam poeksplorować, to tym bardziej trudno jest nam rozmawiać o takich obszarach dotyczących gdzieś jakichś trudności, bólu. I też tak sobie myślę, że to, co jest jeszcze trudne, to to, że my jako kobiety często mamy taką myśl, że kurczę, jak powiem, że mnie boli, to partner to weźmie do siebie, pomyśli, że jest, nie wiem, złym kochankiem czy cokolwiek takiego, a ja nie chcę bardzo mocno mu zrobić przykrości, nie? Więc też często jakby ograniczamy tą naszą komunikację taką, że coś się dzieje niefajnego właśnie po to, żeby nie zrobić jakiegoś, nie wiem, smutku drugiej osobie.
A czy to nie może wiązać się również z tym, że to my możemy czuć się niewystarczające albo wybrakowane?
Jak najbardziej, więc tu przy tej okazji też bym chciała od razu bardzo mocno znormalizować, bo teraz w momencie, gdy my o tym nie rozmawiamy, gdy to jest taki temat tabu, to często panie mają taką myśl, że ja jestem z tym sama, że w ogóle to jestem jakimś takim beznadziejnym przypadkiem i nie idzie mi pomóc i żadna koleżanka przecież tak nie ma, no bo my też w gronie koleżanek też rzadziej o tym mówimy, więc towarzyszy nam taka myśl właśnie, że tak jak pani powiedziała, że coś jest z nami nie tak, więc tu bym chciała wszystkie panie, które się borykają z tą trudnością, tak uspokoić i powiedzieć, że ten ból jest częsty, więc też ja mam sporo pacjentek w gabinecie właśnie, które przychodzą z tym bólem i często niestety to jest tak, że my przychodzimy i prosimy o pomoc już w momencie, gdy problem się ciągnie na przykład kilka lat i często to jest tak, że zaczynamy na przykład myśleć o tym, że okej, chciałybyśmy mieć dziecko, no ale to się będzie wiązało z tymi staraniami, a ten seks sprawia nam taki ból, że w ogóle nie jesteśmy w stanie czasami go nawet uprawiać i przez czasami wiele lat pary tego takiego penetracyjnego seksu nie uprawiają, więc albo właśnie tutaj pacjentki przychodzą, bo chcą zacząć starać się o dziecko i to zazwyczaj w takim momencie, że to już jest taki trochę ostatni moment, albo jest tutaj relacyjnie taka trudność, czy też panowie mówią, że słuchaj, no ja już mam dosyć, odchodzę. Więc wtedy też dopiero często właśnie kobiety myślą sobie, że dobra, to chodźmy jeszcze, spróbujmy, to jakby sięgnę po tą pomoc. Więc tutaj też gorący mój apel do wszystkich pań, nie czekajmy, aż będzie taka sytuacja podbramkowa, szczególnie, że ten ból często jest powiązany też ze stresem. W związku z czym, jak my mamy taki moment w naszym życiu, że coś jest na ostrzu noża, no to nie będzie wspierało relaksacji i rozluźnienia i tego, że mamy czas, tak, na zmiany, tylko będziemy chciały już tych zmian na teraz, no bo on teraz odchodzi. Albo teraz jest ten ostatni dzwonek na dziecko. Więc wtedy, no to nie będzie sprzyjało po prostu terapii. Więc zachęcam do tego, żeby przyjść najlepiej od razu, jeżeli widzimy, że ta trudność się utrzymuje, bo oczywiście może być czasami tak, że to będzie jednorazowy jakiś dyskomfort czy ból przy stosunku i to też jest naturalne, że on czasami wystąpi, więc jeżeli to jest jednorazowe, to tym się nie przejmujemy, przyjmujemy to, że to w seksie wszystko jest normalne. Natomiast jeżeli widzimy, że się utrzymuje, to reagujemy od razu.
Czyli taka idealizacja seksu, że seks to tylko i wyłącznie przyjemność. Teraz to idę bardzo tak skrajnie, że tutaj nie ma żadnego dyskomfortu, że to tylko poczucie szczęścia i euforii. I czasami tak rzeczywiście ten seks jest też pokazywany gdzieś tam w jakichś filmach.
Tak, fanfary tak. I latające motylki.
Zgadza się. A nie mówi się o tym, że naturalnym jest również odczuwanie bólu podczas seksu. Czyli to odczarowujemy, jest to jak najbardziej normalne, wtedy, kiedy utrzymuje się w normie.
To nigdy nie jest norma, nie? Że boli. Natomiast czasami może być tak, że na przykład, nie wiem, za mało czasu poświęciliśmy na grę wstępną i ta łechtaczka, nasze narządy po prostu fizjologicznie nie są jeszcze gotowe. I tu przy takiej sytuacji najczęściej widzimy, że ten ból jest na początku penetracji. Natomiast on potem z czasem raczej w takich sytuacjach właśnie przechodzi. Natomiast no, on był na początku. Więc tutaj, jeżeli mamy taką sytuację, to pamiętamy, że to najprawdopodobniej będzie to, że po prostu za krótko czy za mało się rozgrzaliśmy, powiem tak kolokwialnie. Więc tutaj też musimy się skupić przed takim seksem penetracyjnym, żeby faktycznie nasze narządy były rozgrzane i ta łechtaczka nasza, która jest takim organem w 100% odpowiedzialnym za przyjemność. Łechtaczka, to jest ciekawe, nie ma jakby innej funkcji, więc to jest ewolucyjnie stworzone po to, żebyśmy my chcieli prokreować i się rozmnażać. Więc tutaj, jeżeli ta łechtaczka jeszcze nie jest w erekcji, bo ona jest w takiej samej erekcji jak penis u mężczyzn, więc u mężczyzn widać bardziej, kiedy jest ta gotowość, a kiedy nie. Natomiast u kobiet musimy być trochę bardziej czujni pod tym względem, więc też ta łechtaczka dwukrotnie zwiększa swoją objętość w czasie erekcji. Skupiamy się na tym, żeby ona była pobudzona i wtedy faktycznie ona oplata wręcz wejście do pochwy i wysyła taki komunikat, zapraszam. Natomiast jeżeli ona nie jest rozgrzana, nie ma tamtej krwi, nie zdążyła napłynąć, no to będzie to się wiązało z jakimś dyskomfortem czy bólem, więc wtedy to może być od takiej, jakby z takiej strony normalne.
Czyli musi być zachowany ten aspekt psychologiczny, czyli musimy być przygotowani psychicznie, ale również fizycznie nasze narządy muszą być gotowe, żeby to wszystko gdzieś tam współgrało.
Dokładnie.
Są też takie medyczne wskazania, kiedy faktycznie nasz organizm odmawia posłuszeństwa i są pewnie takie choroby, takie dolegliwości, które uniemożliwiają, by ten seks był bezbolesny.
Jak najbardziej są i wtedy pamiętamy też, że korzystamy z pomocy lekarza. Wtedy od takich stron stricte medycznych to najczęściej będzie właśnie ginekolog, więc tutaj możemy mówić o różnych zakażeniach czy infekcjach, więc to może być taką przyczyną, która będzie powodowała, no, że będzie ból po prostu, więc to też zawsze zachęcam do tego, żeby zbadać. Też jeżeli chodzi o takie stany chorobowe, to też chociażby mięśniaki czy endometrioza, czyli gdzieś ta tkanka endometrium jakby rozrasta się nie tylko tam, gdzie powinna, więc ona też w zależności od tego, gdzie postanowi się ulokować, no to też może jak najbardziej ten ból powodować. Więc tutaj w takich sytuacjach też często jest potrzebna po prostu operacja, żeby te mięśniaki, czy tutaj te zmiany usunąć. I wtedy też można jakby wracać do takiego seksu, który nie będzie bolał.
Czy są jeszcze jakieś przeciwwskazania medyczne, które mogą uniemożliwiać bezbolesny seks?
Okej, to tutaj też na przykład pamiętamy o tym, jak przechodzimy przez nasze życie jako kobiety, to też chociażby w okresie okołomenopauzalnym też zmieniają nam się hormony i to, jakie hormony wydzielamy, co się wiąże bezpośrednio z tym, że możemy doświadczyć suchości pochwy, więc to też jest taki jeden z następnych elementów, który może być powodem. Więc tutaj pamiętamy zawsze, żeby stosować tą zewnętrzną lubrykację i to jest taki apel nie tylko do pań w wieku okołomenopauzalnym, ale generalnie dla każdego z nas, bo to jest naturalne i to jest wszystko okej, że na przykład na początku zbliżenia ta lubrykacja nasza naturalna może być większa i w czasie, jak ten seks trwa, ona może się zmieniać, więc też tak zawsze bezpieczniej jest tutaj tej lubrykacji zewnętrznej użyć, właśnie żeby uniknąć takich otarć i jakichś ran, czasami też nawet jakichś drobnych właśnie skaleczeń, czy takich w wyniku otarcia, więc tutaj to też potem może być bezpośrednią przyczyną właśnie dyskomfortu, czy w późniejszym czasie też bólu, nie? No bo to naturalne, jak my gdzieś jesteśmy w jakiś sposób poranione i potem będziemy tego dotykać, na przykład przy następnym zbliżeniu seksualnym, to będzie to bolało.
Lubrykacja, czyli nawilżanie.
Tak, dokładnie.
Czyli w tym okresie postmenopauzalnym następuje spadek estrogenów i ta pochwa się szybciej wysusza.
Tak.
I dbamy nie tylko o siebie w tym momencie, ale również o naszego partnera.
O naszego partnera, ale też generalnie ja bym to widziała jako takie dbanie w ogóle o komfort w relacji. Też w tym aspekcie seksualnym jakby dbamy o ten komfort. I to, jak my będziemy dbać o każdy element naszego życia w parze, też no, ma od razu przełożenie na to, jak ta nasza relacja generalnie będzie wyglądać. Więc tutaj też fajnie jest o tym pamiętać, że ta sfera seksualna to nie jest tylko jakby seks, ale ona dotyczy też po prostu relacji.
Ja przeczytałam, że jest też takie schorzenie jak wulwodynia, czyli dyskomfort w okolicy sromu. To jest taki palący ból, który dotyka na przykład kobiet w depresji, albo kobiet, które chorują na zaburzenia lękowe, albo odwrotnie. Jak chorujemy
tutaj
na depresję bądź na zaburzenia lękowe, to wtedy może właśnie wystąpić ta wulwodynia też.
Okej, tutaj wulwodynia, ona może wystąpić jakby u każdego, bez względu na to, czy my mamy depresję na przykład, czy nie, to tu bym chciała jakby tak podkreślić, że to też może występować u każdego, więc tutaj o tym też pamiętamy, bo tutaj pani powiedziała o pieczeniu bodajże, więc to jest jakby przeróżny ten ból może być. Zarówno pieczenie, też taki mocny dyskomfort, też nieraz to jest tak odczuwane silnie, że kobiety nie są w stanie na przykład stać albo siedzieć. I też to jest o tyle trudne też do leczenia, że my często nie wiemy, skąd ten ból się bierze. W sensie, że trudno jest znaleźć taką przyczynę, a ten ból może trwać chronicznie przez dłuższy czas. Więc tutaj też przy takim momencie mój apel, żebyśmy nie czekali długo. Często gdzieś może być tak, że to będzie jakieś uczulenie na przykład na, nie wiem, bieliznę albo nieodpowiednią. Też na takie kwestie jakby codziennej higieny, bym powiedziała, takie, gdzie nas też nikt nie uczy niestety, jak dbać tutaj o siebie, czy nie wiem, jak się wypróżniać, a to wszystko tu w obszarze właśnie sromu, czy mięśni dna miednicy będzie miało znaczenie, więc też tutaj fajnie o tym pamiętać, żeby się do specjalisty może udać od razu, a może też w ogóle nawet, nie wiem, jak mamy dzieci, to przyjść z córką i my same, żeby nam specjalista wytłumaczył, okej, to jak my możemy tam dbać o te miejsca intymne, jakby zniwelować takie ryzyko różnych, nie wiem, podrażnień czy bólu.
Często traktujemy te sprawy tak naturalnie, że to jest coś tak nieodłącznego w naszej egzystencji, że nie dopytujemy.
Tak, jest też to niefajne sformułowanie, że seks się robi, a nie o seksie się mówi, nie? Że o seksie się nie mówi, tylko seks się robi, więc to też nie sprzyja temu, żebyśmy my się dowiadywali, no bo przecież każdy ma to w cudzysłowie zapisane w genach, więc co tu się dowiadywać? Natomiast faktycznie tu wiedza w tym obszarze może znacznie wpłynąć na poprawę kontaktów seksualnych i takiej w ogóle jakości tej relacji.
A potem okazuje się, że podczas rozmowy z koleżankami, któraś rzuci tak mimochodem, że podczas seksu z mężem, z partnerem, no, bolało mnie. Wtedy się okazuje,
że nie jest sama, nie?
Tak, że nie jest sama, że inne panie odczuwają podobny dyskomfort. No tak, ale musi się albo zdarzyć taka sytuacja sprzyjająca, albo ktoś tak mimochodem rzuci przez
tak,
przypadek.
Z rozpędu, dokładnie.
Tak. A o tym myślę, że powinniśmy rozmawiać, jak o tym, co jemy każdego dnia, albo co nam służy. Jeden ma celiakię, drugi uwielbia warzywa, a tutaj ten dyskomfort może występować.
Dokładnie. Tu fajne też, pani fajnego użyła porównania. Też zawsze porównuję ten seks do jedzenia, że to jest potrzeba naszego ciała dokładnie taka sama jak jedzenie i też nawet niektóre mechanizmy są dokładnie takie same, nie? Więc też jeżeli się przejemy na przykład pączkami na tłusty czwartek, to nie możemy przez chwilę na nie patrzeć. I na przykład tak samo jest tutaj w tym życiu seksualnym, więc fajnie właśnie jest tak odczarowywać ten obszar seksualny, więc też się cieszę, że mamy okazję tutaj odczarowywać to właśnie na gorąco, szczególnie w takim no, trudnym dla wielu kobiet temacie.
Pomyślałam sobie też o głodzie i o apetycie.
Tak, to działa oczywiście też w drugą stronę, dokładnie.
Tak. Proszę mi powiedzieć, jakie są najczęstsze przyczyny bólu podczas stosunków seksualnych u kobiet? Bo cały czas mówimy o kobietach.
Okej, to jedne właśnie z takich częstszych to jest po prostu napięcie takie mięśniowe w mięśniach naszej miednicy, dna miednicy, że my często w miednicy kumulujemy stres. I też w momencie, gdy te mięśnie są napięte, takie nawet ze stresu czy z lęku jakiegoś, to też możemy to znowu porównać, pewnie każdą z nas bolały kiedyś, nie wiem, plec. I jak tutaj czujemy takie jakieś spięcie czy ból właśnie, nie wiem, w plecach i dotkniemy to wręcz aż podskakujemy czasami z tego bólu. Więc tu dokładnie tak samo jest też z mięśniami dna miednicy.
Albo w lędźwiach też odczuwamy.
Albo w lędźwiach, tak. Dokładnie. Więc tutaj też to napięcie, ta miednica jest takim miejscem, gdzie właśnie to napięcie często się gromadzi, więc tu zachęcam, nawet może bym miała taką fantazję, żebyśmy robiły to profilaktycznie, nie wiem, raz teraz rzucam, ale może raz na rok się wybrać do właśnie fizjoterapeutki uroginekologicznej, która sprawdzi właśnie nasze napięcie mięśni dna miednicy, sprawdzi, czy wszystko jest tam odpowiednio rozluźnione, bo też często nawet chociażby nietrzymanie moczu jest spowodowane właśnie tym, że my te mięśnie mamy napięte za mocno. My je za mocno, nie wiem, czasami ćwiczymy i to są takie mięśnie, które są szybko męczliwe, tak bym to nazwała. Więc też no, one nie są stworzone do tego, żeby być zaciśnięte długo. I przez to też często gdzieś jest na przykład nietrzymanie moczu, więc czasami wystarczy te mięśnie rozluźnić i problem znika. Więc tutaj też podobnie jest właśnie z tym obszarze bólu odczuwanego w czasie stosunku kobiet. I ja też zawsze, jak pracuję z klientkami, to właśnie tak działamy interdyscyplinarnie. Sprawdzamy, czy medycznie jest wszystko okej, w sensie w budowie, więc też, czy nie ma właśnie jakichś takich wskazań gdzieś, jeżeli chodzi o ból, takich od ginekologa, powiedzmy. Chociaż często te panie już u ginekologa były. Więc tutaj to jest ta ścieżka ginekolog. Ja jako psycholog, seksuolog, też od takiej strony właśnie psychologicznej się wtedy zajmuję tym bólem. Też sobie tłumaczymy, mówimy, jak ten ból w ogóle powstaje, jak to napięcie też powstaje i jak przeciwdziałać temu, ale też zawsze współpracuję z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi, które manualnie są w stanie właśnie to napięcie rozmasować. Więc to też jest bardzo ważne, no, żebyśmy wiedziały, z czego to wynika, bo czasami to jest właśnie to napięcie i jakbyśmy je rozmasowały na początku, to może w ogóle nie byłoby dalej tej całej lawiny, nie? Bo my też byśmy się psychologicznie nie nakręciły, że jest ten ból, że nam towarzyszy i to znowu się robi takie błędne koło.
Potem pojawiają się blokady, lęk się pojawia.
Tak.
Ale pomyślałam sobie o takiej kwestii właśnie rozluźnienia miednicy i terapiach związanych właśnie z tym zwalczaniem, czy też radzeniem sobie z nagromadzeniem napięcia w okolicach miednicy. Ja swego czasu skorzystałam z sesji terapią Lowena. I tam psychoterapeutka właśnie tłumaczyła mi, że całe te złogi związane ze stresem, z jakimś takim napięciem, właśnie gromadzą się w miednicy. Dlatego tak się uśmiechnęłam, że ja już o tym słyszałam, że to nie jest mi obce, ale może dla państwa, dla radiosłuchaczy, może być czymś odkrywczym, że właśnie w okolicach miednicy gromadzą się te złogi napięcia. I pamiętam, jak właśnie na terapii tej Lowenowskiej próbowałam pozbyć się napięcia, stosując różne ćwiczenia, bo to jest taka terapia, gdzie pracuje się z ciałem.
Jak najbardziej właśnie często, jakby u każdego to może być inaczej, że w sensie, że takim newralgicznym punktem może być też inna część ciała, gdzie zawsze tam ten stres się gromadzi, ale faktycznie w miednicy gromadzi się on bardzo często, więc szczególnie jak teraz żyjemy w takich czasach po prostu ciągłego napięcia, pośpiechu. Też rzadko, kiedy dajemy sobie taką przestrzeń na taki pełen, świadomy relaks i na to, żeby ten stres z naszego ciała wyrzucić tak świadomie, czy mieć jakiś taki balans, to faktycznie no, to jest potem odczuwalne.
Czyli napięcie. Co jeszcze może wpływać na ból podczas stosunku seksualnego?
To, co mówiłyśmy już wcześniej, też takie, ja tylko tutaj wtedy wymienię, że to są te zakażenia, infekcje, również taki ten brak niewystarczającego nawilżenia, czy jakieś stany chorobowe, ale też, o czym nie powiedziałyśmy, to chociażby jakieś blizny, czy tutaj po zabiegach ginekologicznych, albo nawet jakby po nacięciu krocza przy porodzie. To jest coś bardzo powszechnego. I o ile wychodząc ze szpitala zawsze mamy takie zalecenie, żeby udać się do ginekologa na kontrolę, tak nie zawsze przy okazji też nasz lekarz powie, że i proszę koniecznie do fizjoterapeutki uroginekologicznej, więc tutaj to też jest taka praca z blizną, zawsze daje dużo takiej przestrzeni na to, żeby ten seks potem był dla nas przyjemny, nie? Szczególnie szybciej. Bo oczywiście jakby nie każdy, nawet bez wizyty u fizjoterapeuty, będzie miał trudności i objawy takie bólowe. Natomiast nierozmasowana, nieprzepracowana dobrze blizna może ten ból wzmagać i potęgować. Więc też tutaj jest taki mój apel do wszystkich osób wokół tych młodych, świeżych mam, żebyśmy rozmawiali o tym z tymi mamami, dawali im przestrzeń na to, żeby do tego fizjoterapeuty poszły, bo często jest tak, że taka młoda mama, wszystko jej się zmienia i ona ostatnie o czym pomyśli, to o tym, żeby pójść do fizjoterapeuty. Do ginekologa pójdzie, no bo w tym szpitalu jej kazali, więc wtedy pójdzie. Natomiast no, nie będzie myślała o tym, żeby pójść. Oczywiście nie każda teraz generalizuje mocno, ale będzie sporo mam, które nie pomyślą o tym, żeby pójść do fizjoterapeutki. Nawet jak przyjdzie im do głowy taki pomysł, no bo kto się na przykład w tym czasie zajmie maluszkiem? Albo tutaj, że nie wiem, tu jeszcze pranie niezrobione z całego tygodnia, a ja tutaj będę chodziła po fizjoterapeutach. Więc tutaj mój taki gorący apel do partnerów, do mam, do przyjaciółek, żebyśmy nawet jak mamy, nie wiem, jechać z tą kobietą do tego fizjoterapeuty i na korytarzu poczekać z dzieckiem, to żeby to po prostu zrobić i żeby też od nas wychodziła taka zachęta, żeby ten obszar został zaopiekowany.
Bo te mamy zazwyczaj na końcu tego łańcucha stawiają siebie.
Często tak jest.
A tak naprawdę to ich komfort i to, że one o siebie zadbają, będzie później rzutować na to, jak to dziecko będzie też funkcjonować.
Dokładnie.
Więc tutaj budzi się we mnie psycholog, który chciałby przypomnieć o tym, że to, w jaki sposób my się czujemy, rzutuje później na to, jak całe otoczenie też będzie z nami współpracować. Ale pani powiedziała, że ten system, który otacza tę młodą mamę, jak ten mąż, jak ci bliscy mogliby powiedzieć tej mamie, że ma iść na przykład do fizjoterapeuty uroginekologicznego, no bo ci ludzie często nie wiedzą, jak mają powiedzieć. Wstydzą się.
Tak, więc myślę sobie, że to, co jest bardzo pomocne, to jak tata uczestniczy, ten nowy tata, przyszły tata jeszcze, w ciąży nawet, uczestniczy razem z mamą chociażby w szkole rodzenia, nie? I też to nawet nie musi być taka stacjonarna, bo ta stacjonarna na NFZ nie jest refundowana dla ojców. Natomiast chociażby w takich szkołach online, więc też, żeby trochę tej wiedzy też posiąść. I tam też często położne właśnie, nawet są osobne bloki dotyczące tego, jak sobie radzić, czy z bliznami po cięciu cesarskim, czy właśnie po nacięciu krocza. Więc to już mamy taką bazę, jeżeli my oglądamy jakby wspólnie to, to możemy zawsze do tego jakby nawiązać. Kochanie, pamiętam, że jak oglądaliśmy to, to tam też mówiły te panie położne o tym, że no, tą bliznę na przykład po cięciu krocza można jakoś, nie wiem, z nią pracować i to już chyba było tak powiedziane, że często, że żeby szybko z tym zacząć, nawet samemu. Pamiętasz, co tam mówiły bardziej, albo jakbyśmy, nie wiem, jak ja ci mogę w tym pomóc. Więc tutaj już chociażby, no wtedy mamy do czego tak się przypiąć, że tak powiem. Ale też myślę, że nawet jak nie chodziliśmy na szkołę rodzenia, to po prostu zapytać albo powiedzieć, że słuchaj, słuchałam takiej audycji w radio na przykład i tam panie mówiły o tym, że ważne jest po porodzie, żeby skorzystać z takiej terapii, jak się miało to cięcie cesarskie, czy na przykład cięcie krocza w czasie porodu, to żeby się przejść do fizjoterapeuty. Słuchaj, ja mam taki pomysł, że ja na przykład zostanę z dzieckiem, a ty sobie spokojnie pojedziesz, możemy wybrać też taki termin, gdzie na razie to dziecko głównie śpi, żebyś ty się czuła spokojniej, że tam się nic nie dzieje. Jak coś, to możemy się umówić, że ja naprawdę zadzwonię, albo po prostu weźmiemy dziecko w wózek i ja będę stała za drzwiami. Pojedziemy razem. Też, słuchajcie, nawet można zadzwonić do tej fizjoterapeutki, bo też znam takie fizjoterapeutki, które po prostu wpuszczają do gabinetu z dzieckiem. Więc można nawet samemu wtedy z tym dzieckiem wejść tam. No oczywiście to jest też jakiś tam mniejszy komfort pewnie, bo się zastanawiamy, czy się czasami nie obudzi. Natomiast no, fajnie jest też podpytać.
Jak czasami nie ma wyjścia, ale tak sobie myślę, że taki tata świeżo upieczony, dbając o tę mamę i o jej zdrowie, dba również o siebie, bo taka mama zadbana przez fizjoterapeutę, ona później tak samo będzie odczuwała dużo lepszy komfort podczas seksu, aniżeli będzie dochodziła do siebie długo, tak?
Tak,
przez
tak. I też
no,
jest mniejsze ryzyko, że będzie ten ból po porodzie w czasie seksu, nie? Więc to też jest naprawdę w interesie jakby każdego w relacji, żeby tego pilnować, żeby o to dbać. Też zachęcam nawet do tego, żeby jak na przykład robimy wspólnie taką szkołę rodzenia, to żeby sobie wziąć jakiś, nie wiem, zeszyt, czy nawet osobną kartkę i wypisać takie rzeczy na poporodzie, o które musimy zadbać, bo my już potem, jak to dziecko się pojawia, to czasami, no ten świat się potrafi wywrócić do góry nogami zupełnie, więc możemy nawet nie mieć takiej przestrzeni na to, żeby pomyśleć o tym, co tu jeszcze miałam, czy miałem zrobić. Więc tu fajnie mieć taką listę już stworzoną wcześniej.
My mówimy o takich świadomych związkach, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają i są na siebie otwarci, na swoje potrzeby. Ale bywają takie związki, gdzie nie rozmawia się aż tak otwarcie. I wówczas kto mógłby takiej kobiecie pomóc? Ja mam na myśli uświadomienie, że po tym porodzie można pójść do fizjoterapeuty.
No to myślę, że to jest generalnie taka nasza rola społeczna, żeby każdy był tym uświadamiaczem, jak możemy tak powiedzieć. Więc to nie tylko, nie chciałabym tej odpowiedzialności tutaj zrzucać tylko na partnerów, partnerki, czy na nas samych, ale nawet właśnie, nie wiem, jakaś przyjaciółka, czy my też się często pytamy tych koleżanek, które na przykład już są po porodzie, więc może to też niech będzie taką naszą wewnętrzną misją, jak jesteśmy już same po porodzie, to żeby się dzielić tą informacją, że słuchaj, miałam taką fizjoterapeutkę, mega mi pomogła, jak chcesz, to ja właśnie, nie wiem, dam ci namiar, więc myślę, że warto, bo naprawdę czułam różnicę. Więc tu na szczęście też już ten temat jest taki coraz bardziej nagłaśniany i na właśnie szkołach rodzenia i na takich stacjonarnych i też na tych online, więc też sobie myślę, że z tego warto korzystać. Więc tu już będą takie osoby profesjonalne, które nam o tym powiedzą jeszcze przed porodem. To jest taki pierwszy punkt, nawet jeżeli my w parze nie rozmawiamy i jesteśmy tak bardziej zamknięci na tą sferę seksualną przed sobą, to już będzie taki pierwszy punkt, gdzie my się z tym powinniśmy spotkać. Czyli też zawsze, no pamiętamy, że te szkoły rodzenia faktycznie wnoszą dużo wiedzy.
Czyli mamy kolejną przyczynę bólu podczas stosunku seksualnego. Czy jeszcze coś dorzucimy do tego worka?
Oj, zdecydowanie. Cały ten obszar właśnie emocjonalny, taki psychologiczny, czyli wszystkie lęki, które nam towarzyszą i to będzie miało znowu dwojakie znaczenie, bo jedna kwestia to jest jakby sam lęk, a druga to będzie to, że ten lęk też będzie wzmacniał znowu to napięcie, więc tu niestety często jest takie błędne koło. Natomiast tu mówimy właśnie o takich lękach, też o jakichś traumach związanych z przemocą seksualną, jeżeli miały one miejsce w naszym życiu. Tylko tutaj też pamiętamy, że nie trzeba było mieć tutaj takich doświadczeń trudnych, żeby ten ból w czasie seksu był, więc to nie jest absolutnie takie równoznaczne, więc to bym chciała mocno podkreślić. Natomiast też generalnie jakieś takie nieradzenie sobie na przykład odpowiednio ze stresem, czy właśnie niedbanie o tą sferę relaksu, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, my często pędzimy, biegniemy, chcemy więcej i więcej, więc tu często też po prostu nasze ciało potrzebuje się zatrzymać i będzie to pokazywało chociażby przez ten ból, czy właśnie w czasie stosunku, czy w różny inny sposób, to nasze ciało będzie nam dawało taką przypominajkę. Ale też chociażby lęk i obawa przed niechcianą ciążą, czy też właśnie takie skojarzenie czy przekonanie, że ten seks boli. Bo jeżeli gdzieś jakoś wcześniej pojedynczo się tak u nas zadziało i to nawet mogło mieć właśnie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, takie no, naturalne, fizjologiczne podłoże. Natomiast ten, nie miałyśmy takiej wiedzy, że nie wiem, na przykład ta lubrykacja jest tak ważna, więc też tego nie praktykowałyśmy i przez to ten ból się pojawiał częściej. I często właśnie od tej strony psychologicznej my robimy taką trochę, znowu się tworzy takie błędne koło, żeby kilka razy zabolało, to ja teraz wchodząc w następny seks, ja już nie myślę o tym, że o, fajnie, będzie mi przyjemnie i nie skupiam się na tej przyjemności, na tym, co tu i teraz, na tym, co jest dla mnie podniecające, co mnie tak napędza seksualnie, tylko w mojej głowie wtedy jest taka myśl, kurde, znowu będzie bolało. Albo czy będzie bolało, czy nie będzie bolało. Więc też my wtedy te nasze myśli przenosimy zupełnie z takiego bycia tu i teraz, co jest nam potrzebne do tego, żeby właśnie ta łechtaczka była w odpowiedniej erekcji, by to nasze ciało się przygotowało. Więc te myśli, zamiast być w tym obszarze właśnie przyjemności, takiego skupienia się na sobie, na ciele, ale w taki pozytywny sposób właśnie na tym, co mi sprawia przyjemność, to my się skupiamy na tym, czy boli, czy nie boli. I szukamy w naszej głowie takiego komunikatu z ciała, gdzie boli i jak boli. Że tam już nie ma takiego komunikatu, że okej, tu jest mi przyjemnie, tylko tu jest mi nieprzyjemnie. Więc też te nasze myśli nie są w ogóle w seksie, tylko one są jakby zupełnie gdzieś indziej. Są właśnie w tych obawach, więc to też jest takim czynnikiem, który nasze ciało jakby odciąga od tej erekcji łechtaczki. Też wtedy no, to będzie znowu wzmacniało ten ból. No i jesteśmy w takim błędnym kole, bo do tego, żeby ta łechtaczka była w erekcji, to my musimy mieć takie skupienie na przyjemności, skupienie na tu i teraz, to, że mi ten seks sprawia przyjemność. Natomiast jeżeli już nas kilka razy bolało, no to jest duża szansa na to, że my nie będziemy wchodziły w ten seks z takim entuzjazmem i o, wow, super, tylko raczej z tym, że no dobra, no spróbuję, ale i tak jakby wiem, że w zasadzie to nie ma po co, bo to się będzie łączyło z bólem. Samo to skojarzenie też nas będzie odciągało właśnie od takiego bycia tu i teraz. I w związku z tym to będzie też no, powodowało, że ten ból może być większy, więc my tak trochę jakby jesteśmy wtedy takim prorokiem tego bólu, bym powiedziała.
Przygotowane na ból, a nie na przyjemność.
Dokładnie.
A ja sobie pomyślałam jeszcze o niskim poczuciu własnej wartości, bo to też myślę, że może nas blokować.
Tak, i to
przed
może
odczuwaniem
być...
szczęścia, przed odczuwaniem przyjemności.
Tak, i to może być też rozumiane w dwojaki sposób, bo to niskie poczucie własnej wartości może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem. Więc możemy pomyśleć o tym właśnie z jednej i z drugiej perspektywy. To może być tak, że ja mam niskie poczucie własnej wartości, dużo kompleksów na przykład na swój temat i wejście w tą relację seksualną będzie dla mnie trudne, bo znowu, ja nie będę myślała o tym, jak mi jest przyjemnie, tylko będę myślała o tym, że o kurczę, tu mi widać, nie wiem, nogi albo jakąś fałdę na brzuchu czy cokolwiek. Więc znowu tą naszą głową w ogóle nas nie ma w seksie, nie? Nie ma nas tej przyjemności. Więc znowu ta erekcja łechtaczki się zadzieje w mniejszym stopniu albo prawie w ogóle. No co znowu powoduje, to napięcie też jest wtedy większe. No i już sobie mówiłyśmy tutaj, jak wygląda ten ból, jak to napięcie jest duże na przykładzie tych pleców. Więc tu się to zadziewa wtedy jako przyczyna. Ale też oczywiście, jeżeli nawet wcześniej tego bólu nie czułyśmy i nasze poczucie własnej wartości było całkiem okej, to jeżeli ten ból się pojawia i on jest przez dłuższy czas taki chroniczny, to też to, co pani powiedziała na początku, że my czasami myślimy, że coś jest właśnie z nami nie tak, szczególnie, że nie rozmawiamy o tym z koleżankami, czy w ogóle w takim tutaj, w przestrzeni publicznej o tym raczej się nie mówi. To jest ten temat tabu, więc my właśnie zaczynamy myśleć, że coś jest ze mną nie tak. I to jak najbardziej też wpływa na to, że to nasze poczucie własnej wartości po prostu maleje.
Bądź nie rozmawiamy z partnerem, nie pytamy o jego potrzeby, o naszych potrzeb, nie mówimy i uważamy, że on się domyśli.
Tak, ja zawsze mówię moim pacjentom, jak przychodzą w parze, że słuchajcie, wyrzucamy spod łóżka szklaną kulę, bo my mamy takie właśnie przekonanie, że on się domyśli. Więc słuchajcie, nie domyśli się. Tutaj też bym chciała zwrócić uwagę, że to nasze ciało i te odczucia, ono jest bardzo dynamiczne, więc często jest tak, że to, co, nie wiem, na początku zbliżenia sprawia nam super frajdę, to za minutę to będzie nas wręcz tak, nie wiem, wkurzało albo odstraszało. Tak, więc już nie będę chciała tego dotyku. I to są zmiany na przestrzeni minut. I też, no jak partner ma się domyśleć, że tak będzie, skoro my same nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. Tutaj też jak najbardziej rozmawiamy w czasie seksu i to jest też taki trochę antidotum, bym powiedziała, na naprawdę dużo różnych bolączek w seksie, że jak my byśmy rozmawiali w tym seksie, to ja myślę, że mogłabym mieć spokojnie połowę mniej klientów, bo no, to by się okazało, że to jest dla nas normalne, a nie, że to jest coś, co w naszej głowie urasta do rangi po prostu nie wiadomo jakiej trudności na przykład.
To ja widzę przed oczyma jakiś fragment filmu, gdzie partnerka non-stop mówi, a partner tego nie chce i już przestań gadać, już przestań do mnie mówić. No i teraz kwestia tego dogadania się. Co każdy z nas preferuje, co akceptuje i w jakim momencie mamy się odezwać.
Tak, więc też... tutaj no, dobrze rozmawiać o tych swoich potrzebach, nie? I to nie tylko jakby w czasie już tego seksu, tylko przede wszystkim przed. Więc też, żebyśmy my jakby mówili wprost, na czym nam zależy, też żebyśmy dawali partnerowi, partnerce taką trochę instrukcję obsługi dla nas. I pamiętali o tym, że to jest w naszym interesie i też w naszym, w partnera oczywiście, generalnie w interesie relacji, ale też pamiętamy o tym, że to każdy z nas jest jakby odpowiedzialny za odczuwanie przez siebie przyjemności w czasie zbliżenia, więc to nie może być tak, że my mówimy partnerowi zrób i jakby domyśl się jak, nie? Mi ma być dobrze, bo czasami mamy takie myśli w głowie, a potem jeszcze się wkurzamy, że on nie wiedział jak i w ogóle, że tej przyjemności nie było i nawet jak to nie jest wypowiedziane, to właśnie często klientki przychodzą z takimi myślami, że no, że ten seks to mi się nie podoba, ale w zasadzie sama nie powiedziałam jakby, jak, czy nawet nie pomyślałam, jak on by musiał wyglądać, żeby mi się podobało. Więc tutaj jak najbardziej tą szklaną kulę jakby chowamy, wyrzucamy, w ogóle nie mamy jej ani pod łóżkiem, ani w ogóle w mieszkaniu, tylko po prostu rozmawiamy i mówimy o tym, jak chcemy, żeby ten seks wyglądał, też czego potrzebujemy, ale też pytamy drugiej osoby, co dla ciebie jest okej, albo jakby mogła zrobić tak czy siak, żeby tutaj było ci lepiej albo przyjemniej.
Pani powiedziała o bardzo ważnej rzeczy, o wglądzie. Mhm. O tym, żeby siebie zapytać, czego ja potrzebuję, a czego ja nie chcę. I tak. My czasami nie wiemy.
Tak, i to też jest jakby naturalne. Jeżeli wcześniej się nad tym nie zastanawiałyśmy, no to też skąd mamy wiedzieć? Więc to nie jest tak, że dostajemy do siebie jakby z zewnątrz jakąś instrukcję obsługi i sobie przeczytamy w tej książeczce, że ja lubię tak albo tak. Więc faktycznie ten wgląd jest tutaj bardzo ważny. No i często to jest takie nawet ćwiczenie, jakby daję klientom, żeby faktycznie skupili się na tym, co im sprawia przyjemność, nawet po tym zbliżeniu, czy najpierw nawet nie jakby w seksie, tylko w ogóle jakby sami ze swoim ciałem. To nawet nie musi być takie stricte jakby seksualne ćwiczenie, tylko załóżmy, czy jak biorę kąpiel, to jest mi przyjemnie, jak mam na sobie bąbelki spiany, czy nie, nie? Czy wolę taki delikatny dotyk, czy wolę na przykład, nie wiem, teraz tutaj pokazuję na ręce, żeby państwo też wiedzieli, o jaki dotyk mi chodzi, więc czy ja lubię tak pomiziać, podotykać po tej ręce, czy lubię tak trochę popodszczypywać. Więc to też są takie rzeczy, o których no, my sami musimy do tego dojść, żeby móc powiedzieć o tym partnerowi.
I w tym momencie uruchamia się mindfulness, czyli tak. Uważność, uważność na siebie, na swoje potrzeby. A ja widzę, że teraz pojawiła się potrzeba na krótką muzyczną przerwę. Wracamy po przerwie. Serce i umysł, audycja w Radiu Poznań. Moim gościem jest Magdalena Paczkowska, psycholożka działająca w obszarze seksuologii. Dziś rozmawiamy o bólu, odczuwanym bólu podczas seksu i może będziemy kontynuować dalej temat tych skutków psychologicznych, które pojawiają się właśnie w momencie wystąpienia bólu w czasie seksu.
To tutaj, tak jak mówiłyśmy wcześniej, to pierwsze to jest to obniżenie poczucia własnej wartości, które może mieć miejsce. No i też, co za tym idzie, zmniejszenie takiej, czy powstanie takiej bardziej negatywnej samooceny, nie? Że ja zaczynam w tym obszarze o sobie myśleć nie do końca fajnie i to się czasami jakby rozszerza, nie? W zależności od tego, jak mocno my się na tym skupimy, to może to potem przechodzić na jakieś inne obszary, więc tutaj też fajnie jest na to uważać. Też to, co jakby może być następstwem tego bólu od takiej strony psychologicznej, to chociażby odczuwanie jakiejś frustracji czy właśnie obniżonego nastroju. Więc tutaj też, no jeżeli chcemy to szczęście czuć, to musimy takie w 100% pełne, no to musimy zadbać o siebie we wszystkich naszych obszarach życia, nie? Więc jeżeli ten obszar seksualny w tym naszym życiu występuje i jest dla nas ważny, to też fajnie o nim pamiętać, że on nie jest wcale, nie wiem, mniej ważny niż dieta, jedzenie, czy mniej ważne niż takie odczuwanie właśnie psychologiczne szczęścia. Tu pamiętamy o tym, że to jest, nie wiem, równie ważne jak nasza praca, czy jak bycie mamą. Na przykład tu mówiłyśmy o mamach też przez chwilę i często to jest tak, że my właśnie jako kobiety stawiamy w ogóle najpierw wszystkich wokół przed sobą, a jak już starczy dla nas tam miejsca, to tam, wiecie, resztki ze stołu to my zjemy, ale wszystkich innych najpierw nakarmimy. Więc tutaj też ten obniżony nastrój może się pojawić, więc tu fajnie o tym pamiętać, żeby po prostu przeciwdziałać. Też dodatkowo ten ból w czasie seksu może wpływać negatywnie na relacje partnerskie i tutaj trochę tak o tym mówiłyśmy, jak mówiłyśmy, że to jest jednak w interesie też panów, żeby przypominać o tym, żeby partnerki pracowały z tą blizną, czy nawet razem z nimi pracować z tą blizną, więc tutaj te relacje partnerskie też mogą mocno ucierpieć. Szczególnie jak my przez długi czas na przykład nie mówimy o tym, że nas boli, że w ogóle czujemy jakiś dyskomfort. Partner o tym nie wie. Jakby działa standardowo tak jak zawsze, bo niby skąd ma wiedzieć? Tak jak mówiłyśmy, tą szklaną kulę już wyrzucamy, bo ona się nie sprawdza, więc on nie wie. Nie domyślił się magicznie. Więc też my się wtedy przymuszamy niejako do tego seksu, bo my wiemy, że on nie będzie nam sprawiał przyjemności, a wręcz przeciwnie, będzie sprawiał ból. Ale i tak jakby się na ten seks godzimy, czy go mamy, żeby na przykład, nie wiem, zadowolić partnera. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że my wchodzimy w ten seks właśnie z tym bólem przez dłuższy czas, to też no, może się nam narodzić taka awersja seksualna. Czyli my już nie możemy wręcz patrzeć, jakby, czy no, tak patrzeć w cudzysłowie na ten seks, czy wręcz pomyśleć o tym, żebyśmy miały go mieć. I w pewnym momencie to pęka i my czasami, nie wiem, po latach mówimy, że ten seks po prostu boli, nie? Zazwyczaj w jakiejś, nie wiem, kłótni, a niekoniecznie w takiej rozmowie, tak jak ja bym sobie wyobrażała, że ta rozmowa na temat seksu ma przebiegać, czyli w takich pokojowych warunkach, na neutralnym gruncie. Oczywiście tutaj trochę z przymrużeniem oka to mówię, ale w takich, no, bezpiecznych warunkach. To jest fajne określenie, żeby właśnie te rozmowy o seksie między nami były w takich bezpiecznych warunkach i wtedy, gdy my jesteśmy spokojni, a nie, że to wypływa przy jakiejś kłótni.
Oprócz tej awersji mogą pojawić się dłuższe przerwy w tej intymności. Ludzie przestają ze sobą sypiać, przestają uprawiać seks i te związki się rozpadają. Tak,
więc to jak najbardziej tutaj to unikanie seksu jest też jednym z takich jakby z konsekwencji. Jak nas boli i czasami, tak jak mówiłam, nawet nie powiedzieliśmy partnerowi, to będziemy szukać różnych wymówek do tego, żeby tego seksu nie było, no, co jest naturalne, bo my, nasz organizm chce uniknąć tego bólu. Więc oczywiście takiego niechcianego, bo jakby inną kwestią jest ten chciany ból, do którego my czasami jakby niektóre osoby chcą dążyć. Natomiast tu, jeżeli mówimy cały czas o tym niechcianym bólu, no to faktycznie jakby to jest wręcz logiczne, że jak nas boli, to będziemy się starały tego unikać i będziemy się na ten seks godziły już w takiej ostateczności i nawet ciężko mi tu przez usta przechodzi to sformułowanie godziły, nie? Bo to jakby nie ma nic wspólnego z taką faktycznie świadomą zgodą, więc tutaj jak najbardziej będziemy tego unikać i też w związku z tym, jak my mamy takie skojarzenie w naszej głowie, że ten seks to jest ból, że to jest nic przyjemnego, to no, też będzie taką konsekwencją no, obniżenie libido, więc też no, to się będzie znowu wiązało z tym, że tego seksu w relacji będzie po prostu mniej.
Podsumowując, trzeba by było zacząć tak naprawdę od rozmowy, od najmłodszych lat o seksie, ale w umiejętny sposób. Proszę sobie teraz nie wyobrażać jakichś takich rozmów, niektórzy by stwierdzili, wyuzdanych.
Tak. Ja sobie myślę, że to fajnie jest w ogóle odpowiadać chociaż na pytania, które dzieci nam zadają. Więc no, one pytają o to, na co są gotowe, więc też to możecie nawet sprawdzić na swoich dzieciach albo wnukach, nie wiem, jak są takie dorastające, to jeszcze młodsze, to zobaczycie, że one pytają do takiego momentu, w którym jakby są gotowe przyjąć odpowiedź. Więc nie będą pytały o jakieś, nie wiadomo jakie szczegóły i my też od razu o tych wszystkich szczegółach nie musimy im mówić. Natomiast faktycznie to, co musi się zadziać, to ta rozmowa od najmłodszych lat i odpowiednie takie, taka, no tutaj edukacja seksualna.
Żeby ta odpowiedź była adekwatna do wieku rozmówcy i
dokładnie.
Trzeba uważać i trzeba być czujnym i trzeba adekwatnie odpowiadać.
Mhm. Też są różne, nie wiem, czy tutaj narzędzia, czy też już coraz więcej jest takich edukacyjnych rzeczy, czy książeczek, z których też możemy korzystać, a nawet jak nie wiem, nie czujemy w sobie takiej gotowości, bo nie wiem, nikt w życiu z nami o tym nie rozmawiał i po prostu nie potrafimy, to też myślę, że warto gdzieś sięgnąć po pomoc właśnie jakiegoś seksuologa, czy seksuologa dziecięcego, czy nawet po prostu zadzwonić do seksuologa, którego, nie wiem, znajdziecie na znanym lekarzu, czy gdziekolwiek, czy po prostu zgodzi się z naszym dzieckiem tak porozmawiać, ale nie w taki medyczny sposób, tylko właśnie, nie wiem, przy użyciu jakichś takich poduszek, czy pluszowych, czy do takich narzędzi, zabawek, więc to jest wtedy bardziej nawet taka zabawa niż jakaś forma nie wiadomo jakiej edukacji.
Pani powiedziała, że teraz ta dostępność materiałów dotyczących seksualności jest olbrzymia, a ja jestem dojrzałą kobietą z nastoletnią córką i ja pamiętam, jak miałam 7-8 lat, moi rodzice kupili encyklopedię wychowania seksualnego. Ona była w 4 tomach i dozowali mi tę encyklopedię zgodnie z wiekiem, jaki osiągałam. I pamiętam, że była właśnie taka dla 7-8-latków, potem była 10, chyba 13, potem była dla nastolatków i dla dorosłych. To był strzał w dziesiątkę, bo moi rodzice nie do końca potrafili odpowiedzieć w adekwatny sposób na pytania, które ja zadawałam. Może też wstydzili się w jakiś sposób poruszać ten temat. I wybrnęli, uważam, że naprawdę
świetnie.
Genialnie, tak? A były to lata jeszcze odleglejsze, kiedy ja miałam te naście, czy tam 7-8 lat. I faktycznie w taki sposób zadbali o moją edukację seksualną, za co jestem im wdzięczna.
Też fajnie, że miała pani właśnie to podane, że to nie było tak, że pani musiała szukać nie wiadomo gdzie, bo teraz niestety, ale dużo dzieci czy młodzieży no, szukają najczęściej w pornografii, a to jakby nijak ma się do faktycznej, rzetelnej wiedzy na temat seksualności, więc też z tego obserwuję w gabinecie potem wiele trudności, bo my mamy takie oczekiwania w stosunku do siebie, że będzie jak w tej pornografii, no a nie ma szansy, żeby było.
Często te treści, które znajdujemy, czy nasze dzieci, młodzież znajduje w internecie, są przerysowane
tak. I
bywają niebezpieczne, dlatego warto podsuwać im coś, co jest sprawdzone, rekomendowane przez specjalistów,
tak. Żeby
nie skrzywić tych umysłów, mówiąc w taki kolokwialny sposób, ale zadbać o ich prawidłowy rozwój.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze otrzymali taką dawkę wiedzy, jakiej się spodziewali. A jeśli państwo mają pytania albo sugestie, to poproszę o to, aby państwo pisali do nas na adres serceiumysl@radiopoznan.fm. Moim gościem była Magdalena Paczkowska, psycholożka działająca w obszarze seksuologii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ślicznie. Ja też tylko dodam, że jakbyście mieli też pytania bezpośrednio do mnie, takie stricte seksuologiczne, to też zachęcam. Możecie mnie znaleźć chociażby na Instagramie jako Magdalena Paczkowska, _seksuolog.
To do usłyszenia, prawda?
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Serce i umysł.